Chwała i dzięki Panu. Podczas gdy śpiewaliśmy, przyszła mi ta myśl, że wszystkie te rzeczy istnieją, są dane. To wiemy i w to wierzymy. Pytaniem jest tylko, czy wiemy, jak to możemy użyć, jak to wszystko u nas może się urzeczywistnić, musi się urzeczywistnić, musi się objawić, stać się realnością. Zbawienie jest dane, ale dożyte zbawienie jest czymś innym niż tylko zbawienie uznawane za prawdę. Dożyte uzdrowienie jest czymś innym niż tylko wiedzieć, że jesteśmy uzdrowieni. Ta różnica między tym, tą Bożą świadomością a dożyciem tego nie może być tak wielka. To musi być pasującym do siebie. Musi się dokładnie zgadzać ze sobą. I do tego niechby Bóg nam darował łaski. I dzisiaj po południu witamy wszystkich najserdeczniej. Życzymy wszystkim pokoju Bożego, błogosławieństwa Bożego z całego serca. Dzisiaj wieczorem, i to jest to pytanie, moglibyśmy pokazać ten film o bracie Branhamie? Ja chciałbym także tu dowiedzieć się, czy są tacy jeszcze między nami, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu. Czy mamy między nami takich, którzy jeszcze tego filmu brata Branhama nie widzieli? Tak, są niektórzy. Gdy się tak spojrzy z prawej do lewej strony, między 15 a 20 osobami, ja ten film widziałem około 70 razy, dlatego że w swoim czasie brałem ten film ze sobą, gdy jechałem od miasta do miasta, od kraju do kraju. To był po prostu taki czas, i dość często to wtedy widziałem. Ale muszę powiedzieć, że każdy raz chętnie oglądam ten film, dlatego że to przypomina mi na to, co Bóg uczynił. To dobre można często przyjmować do siebie i to tutaj także tak jest. Jeśli byście się tym zgadzali, będziemy dzisiaj oglądać ten film, dziś wieczorem. To mi da trochę możliwość, aby trochę się odpocząć. Musimy dobrze wykupywać ten czas, bo wkrótce przeminie i będziemy mieli 1 stycznia 88 roku. 87. Myślałem, że to będzie już 88. I możecie to przyjąć, że powiedziałem to na umyślnie. Te myśli pokoju są swobodne, ale muszę wam otwarcie wyznać, że w moim sercu ten rok 87 jeszcze jakoś luźno przyjmę, ale w następnym roku oczekuję działania Bożego. Jak i kiedy, nie wiem, ale nie chcę tutaj więcej się to tutaj wyjaśniać, ale my po prostu idziemy z Panem do przyszłości, w tą przyszłość i wtedy, i to przyszłe pewnego dnia będzie teraźniejszością. Bo wszystko, co było przyszłością, przez wypełnienie stało się teraźniejszością. I tak to będzie w przyszłości. I pewnego dnia spojrzymy wstecz i będziemy mogli powiedzieć, to, na co z tęsknotą czekaliśmy, stało się rzeczywistością, wypełniło się. I będziemy mogli zawołać, dzisiaj to pismo przed naszymi oczyma się wypełniło. Jesteśmy przekonani o tym, że Bóg swego słowa dotrzymuje i wszystko we właściwym czasie uczyni. Tak więc dziś wieczorem będziemy oglądać ten film, a jutro wieczorem będziemy mieli chrzest i wieczerzę pańską, a w środę mamy ucztę miłości wieczorem i tak dalej. Ale w oba dni do południa i po południu będziemy mieli tutaj godziny, które spędzimy przed obliczem Bożym, aby się zagłębić w Piśmie Świętym. Z tą prośbą do Boga, aby On swoje słowo na nas potwierdził, ożywił, aby nam, aby uczynił z nas część Jego słowa, żebyśmy się stali częścią Jego planu, Jego Królestwa, abyśmy w tych dniach, tak, czekamy na ten proroczą część i niechby Pan nam dał lepsze zrozumienie słowa. Powstańmy do tego i módlmy się. Ojcze Niebieski, dziękuję Tobie z głębi serca za ten przywilej w tym czasie, że możemy żyć w tym czasie. Możemy rozpoznawać tą pełnię Twojego słowa i Twój plan z Twoim ludem. Możemy rozpoznać. Umiłowany Panie, jesteśmy zgromadzeni przed Twoim obliczem. Nie po to, aby kogoś innego słuchać i widzieć, ale tylko Ciebie samego. Mów do nas, ucisz nas przed obliczem Twoim. Zabierz wszelki wewnętrzny opór, zabierz wszelkie nieporozumienia i smutek i wszystko, co stoi Tobie w drodze. Niechby wszystkie złe duchy ustąpiły, aby Twój duch przejął kierownictwo i mógł w nas panować. Pobłogosław razem z nami cały Twój lud. Tobie, żywemu Bogu, dziękujemy za wszystko. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. Mamy porównania, które już czyniliśmy z Nowym i Starym Testamentem. Dalej będziemy kontynuować. Wiemy, że Bóg w swoim słowie dał obietnice, które później wypełniał i jako prawdę potwierdzał. I na tym jest nasza wiara ugruntowana. Możemy Bogu i Jego słowu w pełni i całkowicie zaufać. Możemy Bogu wierzyć. Bóg jest wiarygodny. Z Jego ust nie wyszło jeszcze żadne kłamstwo. On dotrzymuje tego, co przyobiecał. On nawet dał wypowiedzieć, że gdy my będziemy niewierni nawet, On pozostanie wierny, bo On sam siebie nie może się zaprzeć. I dzisiaj chcemy tutaj pociągnąć kilka porównań w Słowie Bożym. Rozpocznijmy w tym, że przeczytamy z Dziejów Apostolskich z rozdziału 16. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Tutaj jest ta znana historia tego dozorcy więziennego. Tutaj w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, wiersz 31. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Inne tłumaczenia mówią: wtedy ty i twój dom. Tak, będziesz zbawiony. Są ludzie, którzy tego dożyli i jeszcze dzisiaj tego dożywają. Jak tu zostało powiedziane, że oni z całym swoim domem zostają zbawieni. I za to jesteśmy Bogu z całego serca wdzięczni. Ale jak mamy uporządkować tych, u których wpierw, gdy dzisiejszą datę tutaj weźmiemy, gdy ta sprawa jeszcze tak nie wygląda. Że ktoś wierzy, ale cały jego dom jeszcze nie wierzy. Że ktoś został zbawiony, ale cały jego dom jeszcze nie został zbawiony. Myślę teraz tutaj z tą dzisiejszą datą. Jak mamy to uporządkować? I szybko może się stać, że wtedy osądzamy samych siebie i że diabeł z wszelką mocą uderza na nas i mówi, tak, ty nie wierzysz właściwie. Twoje nawrócenie, jak to jest z tym? I przychodzą te rzeczy, te jedna po drugiej, bardzo mocno ponad nas. I na końcu stawiamy sobie to pytanie, czy naprawdę uwierzyliśmy? Albo czy tylko myślimy, że wierzymy? Ale gdy z Pisma Świętego widzimy, że także i tutaj, od domu do domu i od przypadku do przypadku, może to być całkowicie różnorodnym, to nie ma to być teraz jakąś tabletką przeciwbólową, ale ma dać wyjaśnienie, żebyśmy nie doznali jakiegoś rozbicia w wierze, ale nadal trzymali się mocno tego, że Pan stoi za swoim słowem. I jeszcze dzisiaj ludzie z całym swoim domem mogą być zbawieni. I to jest tutaj napisane. I z pewnością tak to jest możliwe. Czytajmy z 1 do Koryntian z 7 rozdziału. 1 do Koryntian, 7 rozdział. Tutaj jest w wierszu 16 napisane. Może przeczytam, abyście widzieli, jak te rzeczy blisko siebie leżą. Przeczytajmy od wiersza 14. 1 do Koryntian 7 od wiersza 14. Albowiem mąż, poganin, uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Pozostańmy tutaj przez moment stać. Przedtem jest jasno powiedziane, że ten niewierzący partner przez tego wierzącego jest powierzony, poświęcony. Bezpośrednio po tym, w tym wypadku o tym niewierzącym partnerze, który był uświęcony według wiersza 14, jest powiedziane, jeśli ten niewierzący, ten poganin chce się rozwieść, niechże idzie i rozwiedzie się. W takim przypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani w tym małżeństwie. Co tutaj zauważamy? W jednym przypadku to trafia. W drugim przypadku to nie trafia. Jeden przypadek leży tak, drugi przypadek leży inaczej. I oba przypadki są ze sobą tak blisko w Piśmie Świętym podane, abyśmy wiedzieli, jak się rzeczy mają, a nie myśleli zawsze, że to samo trafia wszędzie. Tutaj trafia to jedno, a tamto drugie. Bóg ma różne drogi z każdym pojedynczym. Ja czytam dalej, mianowicie w wierszu 16. Pierwszy list do Koryntian 7 od wiersza 16. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? W Dziejach Apostolskich 16 czytaliśmy, że wierz w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz ty i cały twój dom zbawiony. Kropka. Koniec. A tutaj co czytamy? Skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Myślę, że oni wszyscy już zostali zbawieni według Dziejów Apostolskich 16, 31. Zauważacie, że w każdym razie trzeba Biblię czytać w całości. Nie tylko jedno miejsce Biblii wyciągać, wynosić i z tym biec, ale naprawdę to słowo w równowadze czytać i zwiastować, aby żaden człowiek nie został zawstydzony czy zawiedziony. Nikt nie potrzebuje być zawiedzionym, kto swą ufność składa w Panu. Potrzeba tylko, abyśmy wszyscy, nas samych i to, co z nami się dzieje, biblijnie uporządkowali, uporządkowani w Bogu spoczywali. W tym momencie, gdzie to się nie dzieje, wtedy jesteśmy niespokojni, w niepokoju i przez to nie mamy spokoju. Ale my mamy pokój z Bogiem i wiemy, że On idzie tą szczególną drogą z każdym jednym. I czytamy dalej. Pierwszy do Tymoteusza 2. Chcę wam naumyślnie przepisać wam mocne leki, abyśmy wyzdrowieli. Pierwszy do Tymoteusza, 2 rozdział. Tutaj w 3 i 4 wierszu jest napisane. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak w tej modlitwie Ojcze nasz modlimy się, tak zostało nam nakazane. Twoja wola niech się dzieje, jako w niebie, tak i na ziemi. I ta wola Boża, jak tu czytamy, tą wolą jest, aby wszystkim ludziom było pomożone, aby wszyscy byli zbawieni, aby przyszli wszyscy do poznania prawdy. To jest tą wyraźną wolą Bożą. Ale nie wszyscy dają się zbawić. Nie wszyscy dają sobie pomóc. Nie wszyscy przyjmują prawdę. To jest wolą Bożą, ale Bóg nie może wymusić na nikim swej woli. Bóg może nam przedstawić przed oczy swą wolę i potem czeka na to, abyśmy z tym szli, za tym poszli, abyśmy się w Jego wolę oddali i ze serca mogli powiedzieć: Twoja wola niech się stanie, jako w niebie, tak i na ziemi. A więc tutaj czytamy, że jest to wolą Bożą, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. I do tego przeczytamy jeszcze z Ewangelii Jana, z 6 rozdziału, wiersz 64 i 5. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 44 i 45 wiersz. Wiersz 64 i 65. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I teraz ten wiersz. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Jak inne tłumaczenie mówi, że nikt nie może do mnie przyjść, chyba że Ojciec go pociągnie. trzeba być pociągniętym, aby przyjść, aby móc przyjść. Więc jest to wolą Bożą, aby wszyscy byli zbawieni. Ale zależy to od pociągnięcia, aby Bóg to wewnętrzne pociągnięcie włożył w serce ludzkie. I wtedy może się stać, że ktoś się przeprasza, czy usprawiedliwia i powie, no dobrze, Bóg dotychczas mnie nie pociągnął, a więc mnie nie chce. Nie, to nie jest właściwe. Musimy poznać, że pod zwiastowaniem słowa to Boże pociągnięcie się rozpoczyna. Już to przyjście i słuchanie Słowa Bożego znaczy, że zajmujecie się z Bogiem, przychodzicie do kontaktu z Bogiem. Ja radzę ludziom, aby nie przychodzili do zgromadzenia, gdzie jest głoszone słowo, a nie chcą chodzić z Bogiem, bo to jest niebezpieczne. Przychodzić do zgromadzenia, gdzie jest głoszone słowo, bo tam zaczyna Bóg działać. Tam rozpoczyna się działanie Boże. Kto nie chce być zbawionym, nie może przychodzić do zgromadzenia. Ale kto chce być zbawionym, ten niech przyjdzie. Ten niech będzie pociągnięty przez Boga pod szal Słowa Bożego. Wtedy się wypełni, że wszyscy, których Ojciec pociąga, przychodzą do mnie. A wszyscy, którzy do mnie przychodzą, każdy, kto do mnie przychodzi, tego nie odrzucę. A więc ta Boża oferta zbawienia, dla wszystkich. Ale nie wszyscy to przyjmują. Ci, którzy to przyjmują, tak jest napisane w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale napisane. Tym dał Bóg moc, aby stali się dziećmi Bożymi, mianowicie dlatego, że wierzą w Jego imię. Tak rozpoczyna się to pociągnięcie przez Boga w sercu człowieka. I wtedy poznajemy, że zostaliśmy przeznaczeni na to, abyśmy byli zbawieni. Przeczytamy dalsze słowo z Ewangelii Marka. Z Ewangelii Marka z 12 rozdziału. Ewangelia Marka, 12 rozdział. Mianowicie od wiersza 29 do 31. Ewangelia Marka 12, 29 do 31. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Wy wiecie, w tym momencie może nie wiecie, dlaczego przeczytałem to słowo, ale my już przechodzimy właśnie do następnego zakresu. Tu jest nam powiedziane, że my Boga z całego serca i z całej duszy i z całej siły swojej, myśli swojej, co w nas jest, mamy miłować. I naszego bliźniego, jak siebie samego. I do tego chciałbym jeszcze przeczytać słowo Pana z Ewangelii Łukasza. Trzymajcie się proszę mocno. Trzymajcie się teraz mocno krzeseł. Z Łukasza 14. Z Łukasza 14. Tutaj czytamy od wiersza 25. Przypomnijcie sobie na to słowo z Marka. A teraz czytamy z Łukasza 14, 25 wiersz. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego nie może być uczniem moim. Co to ma być? Właśnie czytaliśmy o miłości. Będziesz miłował Boga, Pana Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a Twego bliźniego jak siebie samego. Można by jeszcze inne słowa przeczytać. To pierwsze przykazanie z obietnicą brzmi: czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze wiodło, abyś żył długo na ziemi. A teraz tutaj Pan, wygląda na to, że Pan wszystko stawia tutaj na głowę i mówi o nienawiści. To mi jakoś nie pasuje. Ja chcę przecież miłować. Do tego jest, po to przecież tu jestem. A teraz Pan mi tutaj do mnie mówi i może do ciebie, do nas wszystkich. Nie wiem, ilu czują się przez to zagadnięci, ilu to dotyczy. A jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie, w nienawiści, nie może być uczniem moim. Przecież my chcemy wszyscy być uczniami Jezusa, prawda? Jakże mamy to teraz tutaj się z tym pogodzić? Co mamy z tym zrobić? Dzisiaj do południa mówiliśmy już o tym. Pan powiedział: ja przyszedłem do tego świata, przyszedłem na ten świat, aby przynieść rozdzielenie, aby ci, którzy widzą, oślepli, a ślepi odzyskali wzrok. A mówili nauczeni w piśmie, czy myśli nas? A Pan powiedział: jeśli byście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale dlatego, że myślicie, że widzicie, wtedy pozostaje wasz grzech. Dlatego pozostaje wasz grzech. Jako literę znali to słowo, ale nie byli gotowi, aby iść za Panem. Co się dzieje więc z Tobą i ze mną, z nami wszystkimi, gdy Boże powołanie i Boże wybranie, Boże łaskawe nawiedzenie w nasze życie przychodzi do naszego życia? To samo, co wtedy u Abrahama w Ur Chaldejskim po drugiej stronie rzeki Eufrat żył i czcił innych bogów. Tam rozległ się do niego głos: wyjdź, opuść to wszystko i udaj się do kraju, który tobie ukażę. Czy zauważamy, że naśladownictwo Jezusa nie może znieść żadnych kompromisów? Jeżeli jesteśmy dla Pana, musimy się koniecznie od wszystkiego wyrwać. Od wszystkiego, od wszystkich, którzy nie chcą tą samą drogą iść za Panem. Tylko tak mamy tą możliwość. Wiecie, to słowo nienawiść, to przypomina mi na to słowo w Starym Testamencie, gdzie Pan mówi: Jakuba umiłowałem, Ezafa znienawidziłem. To słowo znaczy po prostu: jeden jest przyjęty, drugi nie. Ale tutaj widzimy, że naśladownictwo Jezusa nie znosi, nie dopuszcza żadnych kompromisów. Gdy Bóg cię zawołał, gdy Bóg cię ułaskawił, a wszyscy twoi ludzie nie chcą iść z tobą, czy ty pozostaniesz tam siedzieć i z nimi, aby z nimi zginąć? Albo czy zrozumiesz to, że Boża decyzja przyszła do twojego życia i że Pan na pierwszym miejscu musi stać? I nawet gdyby to kosztowało wszystko, ale to najkosztowniejsze tobie pozostanie, mianowicie Pan. I gdy ty masz tą odwagę, nawet gdybyś miał być sam i aby uczynić początek z Bogiem, wtedy tym, którzy pozostali jeszcze w tyle, dajesz szansę, aby poszli za tym, jeśli także za Panem. Ale jeśli sam pozostaniesz siedzieć z tą świadomością w twym sercu, wtedy przyjmujesz na siebie winę, dlatego że inni nie otrzymają możliwości, aby o tym rozmyślać. Czy także mieliby wejść w naśladownictwo Pana i pójść za Panem? Wiecie, czasami jest trochę dyplomacji, trochę wyrozumienia. To są wszystko ładne słowa. I z pewnością mają swoje miejsce także. Ale jeśli rozchodzi się o to boskie, o to wieczne, wtedy proszę was, jeśli chcecie dożyć Boga, poznać Boga, nie zawierajcie żadnych kompromisów, ale podejmijcie waszą decyzję. Niech ta decyzja będzie decyzją Bożą. A Pan wtedy wszystkich, którzy tą decyzję któregoś dnia będą respektować, pociągnie za sobą i nagle to, co w tym momencie jako rozłam się objawiło, to będzie wtedy pojednaniem w Chrystusie wtedy. Jest to po prostu koniecznym, aby w tym momencie podjąć decyzję. I to idzie jeszcze dalej. W wierszu 27 u Łukasza 14 jest napisane: kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Co myślicie? Jaki krzyż to jest? Jeden z najcięższych krzyżów jest zawarty w tym, gdy ktoś sam musi naśladować Pana, a wszyscy inni pozostają w tyle. Wiele w życiu można znosić dobrze. To jedno lepiej, drugie nie tak dobrze. Ale tych swoich bliskich pozostawić w tyle, tych swoich stracić, to jest ciężki krzyż. Krzyż, który ciężko waży, wiele waży. Ale tutaj Pan mówi, kto nie niesie swego krzyża, i to wszystko są ciężary, które trzeba nieść, i nie idzie za mną, ten nie może być uczniem moim. Zauważamy więc, jak różnorodne mogą być te dane sytuacje. Ja jestem Bogu tak wdzięczny za to, że On żadnej z tych powstających sytuacji nie opuścił, że On o wszystkim pomyślał, co kiedykolwiek z naszą wiarą, czy to w naszej rodzinie, czy gdziekolwiek może być. On na wszystko pomyślał. Dlatego, aby nas pocieszyć, aby w wierze posilić. Czytajmy dalej. W Ewangelii Łukasza czytaliśmy. Teraz u Efezjan 5, u Efezjan w 5 rozdziale. I tutaj jest napisane słowo, które bezpośrednio mogłoby być do tego przyłączonym, co z 1 do Koryntian 7 czytaliśmy. Teraz u Efezjan 5 rozdział, wiersz 25. Przypomnijcie sobie na Łukasza 14, 25. Kto nienawidzi ojca, matki i dziecka i tak dalej. Tutaj jest powiedziane: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował zbór i wydał zań samego siebie. Cóż mam więc zrobić? Jakie zadanie zostało mi postawione? Tutaj widzicie, gdzie, za czym ciągnie Słowo Boże. Oboje jest prawdą, oboje ma swoje miejsce. I gdy Bóg da łaskę, wtedy to jedno może być odłączone od drugiego, uwolnione od drugiego. I wtedy jest pokój i radość w Panu. Wtedy jest pokój i radość w całym domu. Wtedy wypełnia się temu domowi, stało się zbawienie. To zbawienie może przynieść tylko ten, kto nam to przyniósł. I to jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Ja nie wiem, jak wy to odczuwacie. Ja mogę mówić tylko o sobie, ale musiałem stwierdzić, że słowa w pewnych sytuacjach nie wystarczą. Tam może tylko Bóg zadziałać i to trzeba Jemu pozostawić. Tak, jak i kiedy to uczyni. My wiemy, że Jego wola we wszystkich rzeczach się stanie. My to słowo z 1 do Koryntian 7:15 rozpatrywaliśmy. Co wiesz, bracie, czy ty, siostro, czy możesz zbawić bliźniego? Odpowiedź jest prosta. Gdy oboje przez Boga będą pociągnięci i przez Boga ułaskawieni i będą szli za Panem, pójdą za Panem, wtedy nie ma już problemu, potrzeby. Wtedy jest przebaczenie, łaska, wtedy jest zbawienie, wtedy jest wyrozumienie i tak dalej. To wszystko jest dane. Ale jeśli to tak nie jest, wtedy musimy to po prostu, musimy odczekać, aż Bóg da nawrót. I u Efezjan w 6 rozdziale jest napisane, rozdział 6, Efezjan 6 rozdział, ja to tutaj już troszkę wyprzedziłem, tu jest napisane, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Ładne sformułowanie. Taki porządek, takiego porządku życzymy sobie wszyscy, także aby to słowo się wypełniło. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. A więc wierzące dzieci muszą także mieć bojaźń Bożą, aby mogły być posłuszne. Inaczej się to nie da. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Tak? Tak, żebym tak powiedział. To jest bardzo w porządku, gdy to się tak wypełni. I większość z nas z pewnością dożyło takich lat. I także na ten czas spoglądamy chętnie wstecz. I wspominam na takiego brata, który wtedy był jeszcze młody, gdy to pytanie było rozpatrywane, było postawione pytanie, kto może być starszym zboru. I tam ktoś bardzo poruszony powiedział, tak, ale to nie jest prawdą. To jest napisane, że dzieci starszego zboru muszą i tak dalej. I powiedziałem, tak, to jest napisane i tak pozostanie napisane. I wtedy młodemu bratu powiedziałem, poczekaj ty, aż twoje dzieci dorosną, jak dzieci tych braci, którzy zostali postanowieni jako starsi zboru. I on bardzo wielce powiedział, a więc ja pozostanę na tym słowie stać i tak dalej. A gdy ten czas tak przebiegł, wiele lat przeminęło i tam się ukazało, co wtedy u Samuela się ukazało, a Samuel był potężnym prorokiem. I pierwszym zadaniem, które Pan Samuelowi przekazał, było idź do Elego i powiedz, aby swój dom uporządkował, bo jego synowie nie chodzą drogami bożymi. To było ciężkim zadaniem. I gdy ten kochany Samuel, który wtedy jeszcze był bardzo młodym i słyszał głos Pański i wykonywał swe zlecenie, gdy ten drogi Samuel także miał dorosłych synów i się postarzał, wtedy przyszli ci starsi Izraela do niego i powiedzieli, Samuelu, twoi synowie nie chodzą drogami, którymi ty idziesz. Postanów dla nas króla. Jak to musiało przeniknąć jego serce, gdy to wszystko było młodym i pięknym, wszystko posłusznym i jeszcze nie było poznane żadne problemy i tak dalej. Wtedy ładnie można coś mówić. Ale gdy później przez wydarzenia czasu, rozwój czasu, staje się to inaczej, także i wtedy musimy się z tym jakoś uporać i przemóc to wszystko. Niechby Bóg darował nam siły do tego, abyśmy to przemogli, się z tym pogodzili. Ja powiem wam, skąd czerpię moją siłę. Ze Słowa Bożego, że i mnie w mojej sytuacji i tobie w twojej sytuacji daje pocieszenie to słowo. Gdy ktoś do was przychodzi i wam w tej nędznej sytuacji, w której się właśnie znajdujecie, jeszcze was dobija, takiemu człowiekowi możecie szybko, najszybciej pokazać, gdzie są drzwi, bo on nie jest posłany od Pana. Kto jest posłany od Boga? Wiecie, co on powie jako pierwszy? Zanim przejdzie przez próg, czy podczas gdy przechodzi próg, wtedy on wypowiada pokój z tym domem, pokój domowi temu. Chcę policzyć, jak często tą wypowiedź miałem na ustach moich, gdy wchodzę do jakiegoś domu. Pokój domowi temu. I gdy tam są dzieci pokoju, wtedy ten pokój pozostaje z nimi. Ale gdy ktoś przychodzi, który sam jest opanowany niepokojem, co wtedy ma się stać? Tak, tam tylko zło, a tego nie potrzebujemy. Prawdziwe dzieci Boże są czynicielami pokoju. Są ludźmi, których Bóg może pobłogosławić i użyć. Ale przejdźmy teraz tutaj do innego miejsca Biblii. To znajdziemy w drugim do Tymoteusza 3. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Tutaj jest nam mówione coś o czasie końca, w którym żyjemy. Tutaj w Efezjan 6 mają te dzieci miłować swych rodziców i być posłuszni w Panu. I teraz słuchajcie, co tutaj jest napisane. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od wiersza drugiego. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca niepojednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni i tak dalej, i tak dalej. Kto naturalnie teraz nie przeczyta tego pierwszego wiersza, ten nie zauważa, że ta wypowiedź odnosi się dni ostatecznych. W wierszu pierwszym jest napisane, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Straszne czasy, trudne czasy. I teraz żyjemy w tych ostatecznych dniach i dni, które nam się nie podobają, przyszły na nas. Ale to są te dni ostateczne i w tych dniach ostatecznych nie jest tylko to, że tutaj wchodzi w grę Boży porządek, ale i ludzki porządek stanął na głowie. I Salomon już wtedy mówił, nie pytaj, dlaczego te wczesne czasy były lepsze, bo nie mądrość daje tobie to pytanie. Ja z pewnością już oficjalnie powiedziałem, ja nie wstydzę się także tego. Ja memu tacie, memu ojcu myłem nogi. On ciężko pracował na roli, gdy przyszedł do domu i był zmęczony. Miałem misę z wodą i tam, gdy miałem 12, 13, 14 lat, myłem jemu stopy. To mi nic nie robiło. Ja miłowałem mego tatę ze serca i to po prostu należało do tego. I gdy pomyślę na dzisiejszy dzień, wtedy musiałbym powiedzieć, o, ludzie drodzy, nie pytaj i ty, dlaczego te inne czasy, dawne czasy były lepsze. Gdy jeszcze pójdę dalej, krok, ja miałem ten przywilej memu tacie, memu ojcu i mojej matce, mojego tatę i mamę, miałem przywilej ich ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. To były lata, na które mogłem wstecz spoglądać, gdzie tak, powodziło mi się jak Jobowi. Pan otoczył mnie, ogrodził mnie i może wielu mi zazdrościło. I gdy przychodzą dni i czasy, gdzie jest inaczej, wtedy nie żałujcie mnie, ale módlcie się. I Pan wie, co czyni i koniec będzie cudowny i wspólnie będziemy Pana uwielbiać i wywyższać. Czy mamy się zatrzymywać na tych rzeczach, które są przemijającymi? My trzymamy się tego, co jest wiecznym. I tutaj musimy naszą decyzję podjąć. To przemijające nas tylko zatrzymuje, ale to wiecznie trwałe nas trzyma, mocno trzyma i prowadzi do wieczności. A więc ta decyzja już jest pewna. Zostaliśmy uchwyceni przez Chrystusa. Nie możemy inaczej. My dążymy za Nim, śpieszymy za Nim, naśladujemy Go. I ja wierzę, że gdy Bóg dał nam ludzi, którzy są z naszej krwi i kości i są nam bliscy, są przeznaczeni na to, aby mieli udział w zachwyceniu, wtedy przyjdzie ten nawrót, tak jak to przyszło u Joba i nagle znowu jest radość i pokój w domu. Ale ja mogę w międzyczasie, nie mogę w międzyczasie odwrócić się plecami do Pana. To była ta historia z Jobem. Diabeł powiedział do Pana, gdy ty z nim, prawda, gdy z nim się rozliczysz, wtedy nie będzie ci już służył. I to Pan poważnie wziął, powiedział, dobrze, szatanie, jeśli myślisz, że on nie będzie mi wtedy służył, wtedy masz go, ale jego duszy nie możesz dotknąć. On naprawdę wszystkiego dotknął, od stóp do głów, dom i wszystko, co posiadał. Nawet jego żona powiedziała, odwróć się od Boga i umrzyj. A co Job uczynił? Siedział na kupie popiołu, pełen wrzodów. I jeszcze te ukłucia przyjaciół. Są różni przyjaciele. Niektórzy mają szczególne uzdolnienia. Mają lewą rękę wolną, aby cię objąć, a drugą rękę ze sztyletem schowaną. I gdy cię obejmą lewą, potem przychodzi ta prawa i spoglądają. Nie, tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy ludzi. I to chcę jasno wyrazić, wypowiedzieć. Obojętnie, w jakiej sytuacji, w jakim położeniu się znajdujesz, drogi bracie i siostro, gdy jesteśmy dziećmi Bożymi, wtedy odczuwamy i współczujemy z Tobą, idziemy Twoją drogą z Tobą i z Bogiem. My nie korygujemy się nawzajem, nie biegamy gdzieś do domów, po domach, i rozdzielamy jakieś recepty i mówimy, słuchaj, to i to musisz tak i tak czynić. I wtedy tak i tak. My sami potrzebujemy recepty. I gdybyśmy to mieli, byłoby już nam pomożonym. Ale potem mamy tą obietnicę. Jeszcze jest ta maść, ten balsam w Gilead. Jeszcze jest ten lekarz. On może serca i rany wszystko uzdrowić. On może wszystko naprawić. Dlaczego czytamy te różne miejsca Biblii? Po to, aby nam ukazać, że my w tych różnych sytuacjach możemy się znajdować i żaden nie potrzebuje w swej sytuacji wątpić. Wierzcie mi dzisiaj. Nikt nie potrzebuje wątpić. Odczuwacie przecież w waszym sercu, że Bóg was wywołał. Przecież nie przyszliście sami od siebie. Zostaliście pociągnięci i teraz jesteście tutaj. I postawiliście Pana na pierwszym miejscu. Postawiliście słowo prawdy na świeczniku. Wiele na was przyjęliście. Czy Pan miałby to wszystko pozostawić bez zapłaty? On wszystko widział. On wszystko słyszał. I On czuwa ponad nami i nad Jego Słowem, aby we właściwym czasie to właściwe uczynić. Nie ty i nie ja wywołamy jakiś nawrót, odwrót, ale Wszechmogący Bóg, któremu wszelka moc jest dana na niebie i na ziemi, On już utorował tą drogę. On już wyrównał tą drogę. Musimy tylko odczekać, aż będziemy mogli iść tą drogą. W międzyczasie chcemy Panu całkowicie Panu zaufać. Jako ludzie szybko byśmy z nami i z innymi i także i z Bogiem się sprzeczali. Powiedzieli, Panie, dlaczego musiało to teraz i to i tamto, dlaczego? Nie jeden otrzyma swą odpowiedź dopiero tam, na drugiej stronie. Ale czy mamy odpowiedź, czy nie? Służmy Panu, Jemu wierzmy, Jemu ufajmy, idźmy za Nim, a wszystko inne, jeśli to tak musi być, pozostawmy to za sobą, nawet gdy to boli, albo damy się zatrzymać z tyłu, albo idziemy naprzód i wtedy mamy tą możliwość, aby ci inni mogli być pociągnięci. I wtedy myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, że my, gdy Pan Bóg nas powołał i pociągnął, idziemy tą drogą w naśladownictwie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wszystko inne pozostawiamy Jemu. On może tych mocnych wziąć jako łup i wielkich może uczynić małymi. On może wywyższyć, On może uniczyć. Ważnym jest, abyśmy nasze nastawienie do Boga z całego serca to stanowisko zajęli, a wszystko inne Jemu pozostawili. Wiecie, że i w tym, jak się obchodzimy ze sobą, musimy stać się bardziej taktowni. Niestety jest to tak, że wierzący ludzie najszybciej mogą stać się nieporządni, niepoważni. Niewierzący mają zachowanie, czy czytali jakieś książki, czy nie. Ale oni wiedzą dokładnie, jak się trzeba zachowywać. Jak nie, wiecie dokładnie, co myślę. Ale u wierzących jest to czasami nie tak. I tutaj musimy uważać, aby rozpoznać, czy nie zostaliśmy jakoś motywowani przez jakąś inną moc, która przynosi nam czy czyni nas czymś innym niż błogosławieństwem dla innych. Ale chciałbym tu wam coś jeszcze przed oczy przedstawić. To będzie wam sprawiało trudności. W Ewangelii Mateusza, w tym kazaniu na górze, tutaj nasz Pan wypowiedział poważne napomnienie dla nas wszystkich. I On mówi tutaj następujące słowa. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wiersz 21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Bardzo poważne słowa. Jak szybko mówi wierzący do drugiego rzeczywiście coś takiego. wyrażenia, które w naszych ustach nie mają nic do szukania, nie mogą być znalezione. Gdzie jest u Efezjan 4 napisane od wiersza 30, że żadna niepoważna mowa i tak dalej z naszych ust nie ma przychodzić. Znacie to miejsce. Nie potrzebuję tego czytać, ale chciałbym tutaj uczynić porównanie. I wiecie dokładnie w waszych sercach. Ja nie stoję tutaj jako sędzia. To słowo, które czytam, to tak samo mi pada do serca jak nam wszystkim. I to słowo trafia mnie tak jak każdego innego. I my wszyscy mamy się badać przed obliczem Bożym. Ale tutaj rzeczywiście jest napisane. Kto do brata swego powie, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Gorszej kary i sądu. Wiecie, że ten sam Pan sobie to wyjął. On to samo słowo użył, wziął na usta. Przeczytajmy to u Łukasza 12. Dzisiaj mówimy o tych, jak to wygląda, przeciwieństwa w Piśmie Świętym. To tylko tak wygląda, jakby to było sprzeczne. U Łukasza 12, 22. Tutaj jest nam powiedziane, o co się rozchodzi. Tutaj w wierszu 20, Łukasz 12, 20. Ale rzekł mu Bóg, głupcie, tej nocy zażądają duszy twojej. Pan daje nam wskazówkę, aby żadnego brata nie określać jako głupca, nikomu nie powiedzieć, ty błaźnie, bo za tym idzie kara. A on tutaj mówi teraz, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. Co jest tą różnicą? Czy zrozumieliście, o co się rozchodzi? To jedno jest brat w Chrystusie, od Boga ułaskawiony człowiek, któremu wszystko zostało przebaczonym, któremu nikt nie może nic postawić jako rachunek, czy komuś zarzucić. I gdy ktoś przyjdzie i bratu w Chrystusie da taką wypowiedź i użyje tego odnośnie niego, wtedy czyni to, co na Golgocie się stało, niweczy to i nie widzi go już w Chrystusie, jak Bóg nas widzi, mianowicie przez Golgotę, jako w pełni zbawionych i ułaskawionych. Tutaj jest, a tutaj jest niewierzący człowiek, który nie może być niczym innym, jak tym, czym jest, i tej oferty łaski po prostu nie przyjmuje. Nie ten brat jest głupcem. On nie może być głupcem. On jest porządnym człowiekiem, dlatego że przyjął tą łaskę Bożą. Ten niewierzący jest głupcem, który nie przyjął łaski. Rozumiecie tą różnicę? Bóg może tak powiedzieć. Niewierzący może naturalnie czytać, potrząsać głową i powiedzieć, tak, jak to jest możliwym tutaj? Tu jest napisane tak, to, a tutaj znowu to. Ale to wszystko ma swój kontekst, swoje miejsce i swoją właściwość. Nam, jako wierzących, szczególnie na ten czas końca, jest nam w liście Jakuba w 5 rozdziale, w wierszu 6, szczególne napomnienie dane, które musimy wziąć do serc. W liście do Jakuba, 5 rozdział, od wiersza 7 jest napisane. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. Mógłbym tutaj się zatrzymać i przeczytać z Rzymian 8, gdzie Paweł pisze, że całe stworzenie wzdycha i także my, jak tego ducha otrzymaliście jako ten pierwotny dar, wzdychamy również w naszych sercach i czekamy na objawienie się synów Bożych. Ale tutaj są dwa całkowicie różne westchnienia, które wznoszą się do nieba. Ten jeden wzdycha, to jedno westchnienie złączone z oczekiwaniem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, aby wreszcie całe stworzenie zostało uwolnione z tego przemijającego, nędznego, aby te dzieci Boże były uwielbione i spotkały Pana. A to drugie westchnienie jest w tym kontekście, jak jest napisane, nie wzdychajcie, nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. To jest olbrzymia różnica, czy wzdychamy dlatego, że mamy coś przeciwko jakiemuś bratu, z czym się nie możemy zgodzić, albo czy wzdychamy z tą tęsknotą, aby w końcu to wykupienie, zbawienie naszych dusz się dopełniło, aby całe stworzenie mogło mieć w tym udział, brać w tym udział. Jaki rodzaj westchnienia jest w tobie i we mnie? Ja bym powiedział, że to westchnienie według Rzymian 8, prawda? Amen. Albo czy Jakuba 5. Jakie westchnienie jest w nas? Zważajcie na to, aby nie było jakieś wzdychanie, jak tutaj u Jakuba 5 jest napisane. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. W niemieckim tłumaczeniu jest: nie wzdychajcie, bracia, jedni przeciwko drugim. A więc nie takie wzdychanie, ale to wzdychanie, westchnienie, które Duch w nas włożył, przez które jest wyrażone to pragnienie. Panie, kiedy to będzie tak daleko? Kiedy to przyjdzie? Kiedy przyjdziesz znów? Wreszcie, aby wszystko to zakończyć. Nie, Panie, kiedy z tym bratem się rozprawisz i tak dalej? Kiedy go chwycisz? Kiedy tutaj zaprowadzisz porządek z nim i tak dalej? Zapomnijcie to. Dajmy zaprowadzić porządek z nami i z Bogiem, między nami a Bogiem, aby ten cały porządek był w nami. Jeśli każdy z Bogiem będzie w porządku, wtedy mam wielką wiarę, że my i ze sobą nawzajem przyjdziemy do porządku. Alleluja. To się rozpoczyna z tym, żeby ten pojedynczy z Bogiem był w porządku, przyszedł do porządku. Mówię ci, jeśli ty i ja, gdy my wszyscy, którzy dzisiaj tu jesteśmy i wszyscy, którzy wypowiadają imię Pana i wierzą w Jego objawione Słowo, gdy dadzą się przyprowadzić do porządku, wtedy Boży porządek jest w całym zborze darowany, odnowiony. My już przedtem mówiliśmy, że nie tylko to ten boski porządek, ale ten ludzki porządek, nie boski, ale ludzki porządek się wykoleił, ale będzie zbór i ten zbór będzie znowu do tego prawego stanu przed Bogiem przyprowadzony i do tego chcę należeć. Niech to kosztuje, ile chce. To poselstwo czasu końca zostało przyniesione, aby porządek, ten boski porządek w domu Bożym zaprowadzić. I w liście do Hebrajczyków jest napisane: Bożym domem jesteśmy my, a więc ten Boży porządek musi być w nas, we mnie i w Tobie być zaprowadzony. I wtedy dla Ciebie ten świat będzie w porządku, polityka w porządku, wszystko wtedy będzie w porządku. Gdy Ty w porządku je będziesz z Bogiem, wtedy rozchodzi się tylko o jedno, aby mieć tą łączność z Bogiem, aby żyć dla Niego, aby być, po prostu być pobłogosławionym przez Niego, by móc być błogosławieństwem dla innych. Ilu może w swym sercu powiedzieć tak na to Słowo Boże, które rozpatrywaliśmy? Amen. Amen. My wierzymy w to. Słyszeliśmy to. Przyjęliśmy to. Nam niech się stanie, jak Bóg powiedział. My dożyjemy tego, co On nam przyobiecał. Nie ma żadnego sprzeciwu. Wszystko jest w porządku dla tych, którzy są w porządku z Bogiem. On niechby darował to dla mnie i dla Ciebie. Niechby darował nam wszystkim swój pokój. Amen. Powstańmy teraz do modlitwy. Ojcze Niebieski, żadnemu z nas nie jest ku temu, aby śpiewać teraz, albo tak, Panie, my z powagą badamy się przed Twoim świętym obliczem, aby dowiedzieć się, jak to jest z nami. My wspólnie dziękujemy Tobie za te porównania w Piśmie Świętym, które dla niewierzących może wyglądają jako przeciwieństwa, ale dla tych, którzy znaleźli łaskę przed Tobą, jako to zgadzające się w tym kontekście i to jest nam oświeconym, objawionym. Panie umiłowany, jakże możemy Tobie dziękować, jakże wyrazić to, że Ty nas tak ułaskawiłeś, kimże my jesteśmy, że Ty tak jako przyjaciel ze swym przyjacielem mówisz z nami, kimże my jesteśmy, że Twój Duch nam Twoje Słowo ożywia. I właśnie teraz, w tych momentach, głęboko w naszej duszy działa, odczuwamy, że Twoje Słowo jest ostrzejsze niż obosieczny miecz. Przeniknęło do szpiku kości i rozdziela i przyniosło Bożą decyzję do naszego życia. Tutaj jesteśmy, Wszechmogący Boże, zgromadzeni przed Twoim obliczem, tacy, jacy jesteśmy. Nikt nie może swej wielkości, swemu wzrostu dodać choćby łokcia. Nikt nie może w swoim życiu coś zmienić. Wszyscy jesteśmy zdani na Ciebie. Na Ciebie zdani od łona Matki. Aż do tego dnia Ty nas w cierpliwości niosłeś. I odczuwamy, że po wszelkim tym pouczeniu jeszcze tak mało z tego Bożego życia się w nas objawiło. Panie, mamy tą wspólną prośbę, aby to Słowo, które zostało zasiane przez wszystkie te kazania, aby zostało przez Twego Ducha ożywione, zapłodnione, aby to w nas wzrosło, aby te samo nasienie pszenicy, które zostało włożone w ziemię, aby wzrosło w tej różnorodności. Wierny Panie, my zostaliśmy z Ciebie zrodzeni według Ducha i jesteśmy synami i córkami Bożymi. Staliśmy się synami i córkami Bożymi. Jeszcze jesteśmy w tym cielesnym ciele i mamy różne trudności, ale prosimy Ciebie, niechby Duch przezwyciężył, czy kierował, aby to ciało było poddane, aby Twój Duch nas namaścił i mógł potężnie użyć, wyposażyć tą mocą na te różnorodne zadania. Niechby to usłyszane słowo, drogi Panie, nie powróciło na próżno, ale wykonało to, na co Ty je posłałeś. My wierzymy Tobie i ufamy Tobie. Ty nas pociągnęłeś. Ty do nas przemówiłeś. My usłyszeliśmy Twoje słowo. Nasze serca pałają, dlatego że Ty z nami mówiłeś. Wierny Panie, wznieś Ty Twoje oblicze ponad nami i daj nam Twój pokój i niechby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo z nami wszystkimi były. W świętym imieniu Jezusa. Alleluja. Amen. 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 Alleluja. Chwała Bogu.